Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, dlatego dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Szymon Lis, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz. Myślę, że warto dzisiaj trochę o tych naturalnych siedliskach porozmawiać. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Może jako pierwsze pytanie, takie troszkę naprowadzające zrobimy. Jaki jest zasięg nadleśnictwa? Co to są te nadleśnictwa w ogóle? Dokąd ono sięga? Jakiej wielkości, o jakich wielkościach w ogóle mówimy?
Nadleśnictwo Kalisz w dyrekcji poznańskiej jest nadleśnictwem najmniejszym, bo mamy ponad 11 tysięcy hektarów. Natomiast jeżeli chodzi o miasto Kalisz, to okalamy to miasto z południowego wschodu i począwszy tutaj od gminy Ceków, poprzez gminę Koźminek, potem gminę Opatówek. Mamy również jakieś tam skrawki lasów na terenie miasta Kalisza, a potem już idąc ku południowi, gmina Godziesze i gmina Brzeziny. I tutaj się nasz zasięg kończy.
Dobrze, a ile osób pracuje na terenie takiego nadleśnictwa?
Na terenie nadleśnictwa, w nadleśnictwie Kalisz pracują ponad 40 osób, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie prace związane z pracami leśnymi, z pozyskaniem drewna, z hodowlą lasu, to również jest drugie 50 osób, natomiast posiłkujemy się tak zwanym tą formą outsourcingu, czyli firmami zewnętrznymi, czyli można powiedzieć, że na rzecz nadleśnictwa Kalisz pracuje ponad 100 osób.
Dzisiaj przeżywamy taki szczególny dzień, myślę, że dla nadleśnictw także. I trochę chcielibyśmy sobie powiedzieć o obiektach ochrony, które na terenie nadleśnictwa są, bo wiemy, że takie są.
Tak, tak. Tych form ochrony przyrody na terenie nadleśnictwa naszego jest niezbyt wiele, porównując na przykład z takimi zasobnymi nadleśnictwami jak Nadleśnictwo Krotoszyn albo Nadleśnictwo Włoszakowice, albo jeszcze bardziej na północ przy granicy z Piłą Nadleśnictwo Sieraków, które należy do dyrekcji poznańskiej. Natomiast mamy oczywiście formy ochrony przyrody i te najbardziej dwa, takie najbardziej szczytne, zaszczytne, to są oczywiście rezerwaty. Mamy rezerwat na terenie gminy Brzeziny, który nazywa się rezerwatem Olbiny, gdzie chronimy starodrzew sosnowy razem z jodłą, a mamy również i też na terenie Brzezin drugi rezerwat Długosz Królewski, gdzie chronimy tą największą i bardzo rzadką paproć o tej właśnie nazwie, Długosz Królewski.
Czyli taki rezerwat jest w lesie, można go odróżnić od reszty lasu, czy wygląda tak samo?
Sam rezerwat musi się mieć swoją specyfikę, czyli te wyjątkowe rośliny albo rośliny o takim wieku, które wyróżnia od pozostałych. W przypadku Olbiny jest to wiek ponad 200 lat, jeżeli chodzi o sosny. Sosny, które pamiętają bitwę pod Waterloo. Myślę, że jest to ciekawe. Natomiast jak wspomniałem o tym długoszu, jest to paproć wyjątkowo rzadka. Także jest sam rezerwat jest ustanowiony przez dyrektora regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Także też nadzór niejako pośredni nad tymi terenami pełni nie tylko nadleśnictwo, ale również dyrekcja RDOŚ-u tak zwanego w Poznaniu.
No dobrze, a jak w moim odczuciu rezerwat to jest takie miejsce, gdzie nie bardzo można wchodzić, może trochę odgrodzone nawet od reszty, ale myślę, że dla wielu na przykład grzybiarzy albo dla sezonowych zbieraczy owoców miękkich w lesie, te tereny są takie bardzo atrakcyjne. Czy za wejście na teren takiego rezerwatu są możliwe jakieś kary? Czy...
Mamy również straż leśną, to jest dwóch panów tutaj, którzy pracują w nadleśnictwie Kalisz, ale jeżeli chodzi o takie wykroczenia, o których pan redaktor wspomniał, to tutaj jest takie niepisane prawo, że to jest jedynie upomnienie jakieś ustne i to wystarczy. Natomiast fakt jest taki, że szczególnie w sezonie grzybowym, no, korci ludzi ta tablica rezerwat albo ostoja ptaków, albo ostoja zwierząt, gdzie no, faktycznie no, ludziom się wydaje, że tam akurat jak przekroczą tą granicę, to tam na pewno te grzyby będą. Tak, przy okazji, jak jesteśmy redaktorzy przy grzybach, to tylko napomknę, że na chwilę obecną tych grzybów jest bardzo mało, ale na pewno w perspektywie tygodnia, dwóch będzie lepiej.
Tak, pojawiły się deszcze, więc mamy też wszyscy nadzieję, że grzyby też pojawią się razem z wodą. I o wodzie może teraz trochę wspomnimy, no bo w ostatnich miesiącach, latach wiele mówi się o niskim poziomie wód gruntowych w Polsce. Myślę, że dla rolników ten temat też jest bardzo ważny, dla leśników okazuje się także. Jak można przeciwdziałać osuszaniu terenu?
Nam jako leśnikom zależy na zasadzie, aby ta woda w lasach pozostawała i skupiamy się na przestrzeni lat na różnych programach, które niejako reaktywują albo budujemy od podstaw zbiorniki wodne w ramach różnych programów. No i to jest program małej retencji, których już edycji były bodajże trzy, trzecia się kończy, ale również Lasy Państwowe, a w tym Nadleśnictwo Kalisz weszły taki program, który jest dofinansowany przez fundusze norweskie, gdzie odtwarza się zbiorniki wodne lub utrzymuje się wysoki stan wód w ciekach wodnych w lasach na formach ochrony przyrody. I tutaj w Nadleśnictwie naszym kaliskim mamy dwa takie miejsca wytypowane, gdzie obecnie trwają prace już ziemne, związane z tym, ażeby tą wodę tam utrzymać. Natomiast, tak jak wspomniałem, ogólnie nam leśnikom tutaj, wszystkim w ogóle w Polsce, nie tylko kaliskim, zależy na tym, żeby ta woda była w lesie, natomiast te fundusze norweskie celują właśnie w utrzymanie wody na obiektach ochrony przyrody. I ja wspomniałem o na przykład rezerwacie Olbina naszym i tam właśnie jest jedna lokalizacja, gdzie będziemy odtwarzali zastawki. Jest to tym bardziej trudne działanie, że ażeby tam wkopać pierwszą łopatę i zacząć te roboty ziemne, to musimy jako Nadleśnictwo spełnić mnóstwo procedur związanych właśnie z różnymi pozwoleniami od Wód Polskich, od Dyrekcji Ochrony Środowiska, od dyrektora w tym przypadku generalnego ochrony środowiska. Także no, musi być wszystko tutaj, jeżeli chodzi o dokumentację lege artis, natomiast potem prace ziemne i mamy nadzieję, że z końcem listopada tego roku te prace już zakończymy szczęśliwie.
Czy nie byłoby łatwiej wpuścić bobry?
Na pewno bobry w wielu miejscach w lesie są sprzymierzeńcami leśników, natomiast też z racji tego, że staramy się prowadzić tą gospodarkę naszą w sposób racjonalny, nieraz zdarza się i tak, że powstanie jakieś żeremie w miejscu, gdzie ta woda się spiętrzy i nam zaleje uprawę na przykład leśną. Także no, to już jest z racji tego, że bóbr jest pod ochroną. No, honorujemy ten stan, natomiast tak jak wspomniałem, bóbr może być sprzymierzeńcem, ale może też nieraz działać anty.
Nie musi, jak to wszystkie dzikie zwierzęta niestety mają taką troszeczkę właściwość, że robią po swojemu i chyba ostatnimi czasy takim zwierzęciem, które pojawiło się, sporo go w mediach, sporo tego tematu, właśnie tym zwierzęciem jest wilk. Jak to jest z tym wilkiem w lesie? On tu jest u nas, nie ma go, potrzebujemy go, czy go nie potrzebujemy?
Można rzec, że wilki występują właściwie już w całej Polsce. Ten nasze Nadleśnictwo Kalisz i te lasy nasze są rozczłonkowane na wiele małych kompleksów. Natomiast wilk jako zwierzę lubuje się w wielkich kompleksach, w borach, tam gdzie tego lasu jest o wiele więcej. Natomiast u nas, jeżeli on występuje, to tylko jako zwierzę przechodzące, migrujące, nie zatrzymuje się na dłużej. Natomiast fakt jest taki, że ilość wilków na przestrzeni lat na pewno wzrosła i to wzrosła w sposób diametralny, bo szacuje się, że już około 3-4 tysięcy jest tych zwierząt w całej Polsce. Oczywiście różne głosy obrońców i przeciwników tego zwierzęcia występują w przestrzeni publicznej. forma ochrony i piecza ochronna nad tym zwierzęciem istnieje ponad 20 lat, także historia kołem się toczy i zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeżeli chodzi o to zwierzę, to na pewno jest to zwierzę symbol.
Ale czy możemy mówić, że jest to zwierzę niebezpieczne, czy dla kogo jest niebezpieczne?
No, ja nie jestem takim behawiorystą, nie, jestem myśliwym, ale na pewno się tak dobrze nie znam, jak są fachowcy w Polsce, którzy znają się na behawioryzmie wilka. Natomiast można ogólnie rzec, że jest to zwierzę, które dla człowieka nie jest niebezpieczne. Prawdopodobnie... Raczej nie mylę się, ale po wojnie, po 1945 nie było udokumentowanego przypadku w Polsce, jeżeli chodzi o atak ze skutkiem śmiertelnym na człowieka.
Czyli bardziej stanowi zagrożenie dla zwierząt gospodarskich, tak? Czy dla jakichś tam naturalnych siedlisk zwierząt dzikich?
To na pewno. Tam gdzie jest naturalny wypas w górach, to na pewno to się będzie zdarzało, no bo to taka specyfika tego miejsca.
Myślę, że wielu ludzi, młodych ludzi, kiedy zastanawia się nad swoją drogą życia, co chcieliby robić, w wielu głowach miłośników lasów, dzikiej przyrody, może także myślistwa, powstaje taka też fascynacja właśnie takim leśnikiem, kimś, kto mieszka trochę na uboczu, w środku tego lasu, prowadzi takie życie, byśmy powiedzieli, trochę na uboczu. Jak takim leśnikiem zostać?
No, tym leśnikiem, aby zostać, należy pewne szkoły ukończyć jednak, bo mamy kilkanaście techników leśnych, które kształcą nam zawód ludzi, młodych ludzi w zawodzie technika leśnika. A oprócz tego są trzy placówki wyższej uczelni Kraków, w Krakowie, w Warszawie i w Poznaniu, które na kierunku leśnictwo kształcą magistrów inżynierów leśnictwa. Jeżeli chodzi o pracę, no, Lasy Państwowe dają tutaj duże możliwości i wielu absolwentów studiów wyższych, ale również wielu absolwentów techników znajduje pracę w Lasach Państwowych, jednak jest to duży pracodawca, 25 tysięcy ludzi pracuje w Polsce na terenie, w Lasach Państwowych, także no, jakby tutaj rzec, można z tej perspektywy radiowej, Lasy Państwowe zapraszamy.
Czyli tak, młody człowiek kończy studia, zgłasza się, aplikuje do Lasów Państwowych, napisał piękne CV, zdał egzaminy. I co? I wybiera sobie leśniczówkę, gdzie będzie mieszkał i zaczyna pracę?
No, żeby zostać leśniczym, to trzeba mieć jakiś tam staż, bodajże 4-letni. Natomiast na początek każdy absolwent zarówno szkoły średniej, jak i wyższej uczelni z dużą dozą prawdopodobieństwa, no ponad 90%, zostanie przyjęty na staż leśny. Ten staż jest stażem płatnym, trwa rok, także to proszę nie mylić z praktyką, która tam trwa miesiąc i jest na przykład nieodpłatna. Tutaj Lasy Państwowe zapłacą za ten staż i potem jak ten absolwent zapisze się dobrą czcionką, a będą takie potrzeby, a wiadomo, że kadrowe fluktuacje występują, ma dużą szansę na to, żeby zostać pracownikiem nadleśnictwa i tutaj jest pewne rozwarstwienie, bo są pracownicy Lasów Państwowych, czyli leśnicy pracujący w biurach, no i są pracownicy pracujący w terenie. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na przykład gdzieś tam w głuszy, w leśniczówce, też takie leśniczówki się już zdarzają, są zlokalizowane, natomiast fakt jest taki, że w dzisiejszym czasie Lasy Państwowe, jeżeli już budują leśniczówki, to już starają się je lokalizować przy miejscowościach, gdzieś z dostępem do drogi. Kiedyś to było troszkę inaczej i faktycznie są jeszcze budynki w takich enklawach, gdzie na przykład asfaltu jest 6 kilometrów. No, to już trzeba naprawdę być dosyć takim leśnikiem zaangażowanym, żeby tam wytrzymać.
Z zamiłowania. Tak, zawsze w Bieszczadach, jak jesteśmy, to podziwiamy te wszystkie miejsca, gdzie ciężko dotrzeć i właśnie może w sercach wielu ludzi, zwłaszcza przytłoczonych pędem dzisiejszego świata, takie miejsca wydają się zwłaszcza atrakcyjne. Na czym polega praca leśnika?
No, praca leśnika to, można rzec, tak górnolotnie dbałość o przyrodę i na pewno jest w tym wiele, wiele, wiele racji. Natomiast też leśnicy generują do przychodu państwa duży przychód w postaci surowca drzewnego, bo tutaj nie ma co ukrywać i również zajmujemy się pozyskiwaniem drewna. Natomiast co istotne i tutaj warto wspomnieć, to jest taki wyraz, nie wiem, czy tutaj warto go przytoczyć w takiej naszej tutaj rozmowie radiowej, akumulacja, czyli przyrost, tak? W każdym działaniu leśnika występuje tak zwana akumulacja, to znaczy, jeżeli pozyskujemy, to pozyskujemy mniej niż tego drewna przyrośnie nam w ciągu roku, dwóch, pięciu. Jeżeli inaczej, w wymiarze takim jednostkom, jeżeli wycinamy te drzewa, to w perspektywie nasadzimy tych drzew więcej. To znaczy, że leśnicy, lasy państwowe, pracownicy lasów prowadzą tę gospodarkę nie o charakterze jakimś rabunkowym, tak, bo per saldo tego lasu powolutku, ale pod egidą lasów państwowych z roku na rok przybywa. To nie jest tutaj żadna tutaj propaganda z mojej strony, jako nadleśniczego, tylko po prostu fakty, które są zawarte na przykład w statystykach GUS-owskich i na tym nie ma co dyskutować. No jesteśmy, działamy po to, ażeby chronić, ale również ten las w jakiś sposób użytkować. No wiadomo, że przez słowo użytkowanie się rozumie też wycinanie tych drzew. Natomiast chcemy to robić i robimy to. Jesteśmy do tego zobligowani ustawą, żeby to robić w sposób przemyślany i taki, żeby po nas był las.
Mamy nadzieję, że tego lasu zostanie jak najwięcej. Także po nas. Ostatnio faktycznie wiele takich głosów w mediach się pojawiało odnośnie działalności lasów państwowych, odnośnie wycinki, zakładania rezerwatów i tak dalej. Czy możliwe byłoby utworzenie rezerwatów na większości obszarów lasów państwowych?
Oczywiście jest to niemożliwe, dlatego że ten las, na przykład te lasy kaliskie, ta sosna, która tutaj rośnie 100, 140, 180, 220-letnia, to jest efekt pracy leśnika, efekt pracy człowieka. Ona została sztucznie posadzona. Można by się też się odnosić do wielu tutaj różnych innych przykładów, na przykład Puszczy Białowieskiej. Te 250-letnie świerki, które uschły na terenie Puszczy Białowieskiej, też zostały posadzone ręką ludzką. I należy w sposób, na wskutek działań człowieka, również teraz o te lasy, które tam na przykład uschły albo chcielibyśmy je zostawić jako rezerwat, tak na takim wielkim areale, o których wspomniał pan redaktor, po prostu bez żadnych działań, tak? Czyli zostawilibyśmy je same sobie, tak? Pozostalibyśmy bierni jako człowiek, jako leśnik wobec takiego lasu, no to prędzej czy później ten las zacznie po prostu nam się zawalać, psuć, gnić, przewracać. No a nie o to chodzi, a jeszcze dochodzi aspekt po prostu, ażeby w jakiś sposób dostarczyć tą deskę, to drewno na ten stół do polskiego domu. No każdy chciałby żyć pewnie ekologicznie, ale każdy coś drewnianego w tym domu chciałby mieć. No to jest taki banał, no ale te elementy drewniane, te elementy z płyt, to są również rzeczy, które pochodzą właśnie z polskich lasów. Wydaje mi się, że lepiej być gospodarzem na swoim terenie i posiłkować się tutaj naszymi zasobami niż na przykład jakimś importem z zewnątrz, ale tutaj już nie chcę absolutnie wchodzić w politykę.
Oczywiście to drewno tak czy inaczej musielibyśmy jakoś pozyskać. Myślę, że dla wielu młodych ludzi taka oferta może być kusząca. Mam nadzieję, że także będzie i że także tych kandydatów, którzy w przyszłości, no, zajmą też pana miejsce, pana kolegów nie zabraknie, i miłośników lasu i ochrony przyrody. Ale jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz, bo w ostatnim czasie także pojawiło się wielu takich domorosłych obserwatorów przyrody, którzy w niektórych miejscach gdzieś instalują jakieś kamery leśne, rejestrują zwierzęta, czasami, także ludzi, którzy przypadkowo się tam napatoczą. Czy tacy obserwatorzy też dla was stanowią jakiś, powiedzmy, głos wsparcia? Czy dostarczają wam jakieś informacji? Czy macie przez to jakiś taki szerszy zasięg?
Na pewno ten wgląd taki obywatelski, tak bym to nazwał, w pracę nadleśnictw jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, dlatego że wiele rzeczy się dzieje niejako też poza nami. Wiadomo, że nie pracujemy przez całą dobę. Są też weekendy i wielu ludzi, takich pasjonatów, którzy nam tutaj zgłaszają pewne interwencje, to jest tylko i wyłącznie zasługa, ten efekt potem działania naszego jest zasługą właśnie ich. No, takie przykłady, jak na przykład ochrona strefowa ptaków. My mamy na swoim terenie kilka gniazd bociana czarnego albo orła bielika. No, zdarzały się przypadki, że właśnie nie tylko tutaj u nas w nadleśnictwie Kali, że ktoś, jakiś pasjonat, ornitolog, tak, hobbysta, no, zgłosił nam, że na tym drzewie ten ptak gniazduje. No, tego na przykład leśnik nie zauważył. Oczywiście wtedy my interweniujemy w RDOŚ-u, w tym przypadku poznańskim, i zakładamy tak zwaną strefę ochronną, i wokół której tam to jest strefa w granicach 3-4 hektarów, nie można wycinać żadnego drzewa ani krzewu. Także to jest pozytywny wpływ takiego spojrzenia obywatelskiego, bo na przykład pożary, tak, mamy swój punkt alarmowo-dyspozycyjny, jeżeli chodzi o w nadleśnictwie o monitoring pożarów, ale często jest tak, że przeciętny Kowalski, Nowak dzwoni z ulicy, pali się, tak? Także dziękujemy za to wszystkim mieszkańcom Kalisza, a nie tylko.
Bardzo dziękujemy też za tą rozmowę o lasach państwowych, ale także o miłości do przyrody, miłości do wszystkiego, co nas otacza. Rozmawiał dzisiaj z nami pan Szymon Lis, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz.
Dziękuję, Daszbur.
Gość dnia w Radiu Rodzina.